Dzień dobry, kłaniam się nisko, a moim gościem zdalnym, rzecz jasna, jest profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, czyli człowiek, który o wirusach wie wszystko. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu. Chciałbym, ale wszystkiego to nie wiem.
Dobrze, to przy okazji człowiek nie tylko fachowy, ale i skromny. Panie profesorze, sytuacja jest chyba poważna, bo słyszymy, że rząd buduje na Stadionie Narodowym szpital polowy. Czy to już jest czas na tak radykalne środki?
Jeżeli nie pobuduje, to mu się zarzuci, że niczego nie robi. Jeżeli pobuduje w mieście, w którym jest czerwona strefa i dużo zachorowań, to będzie, że nadgorliwy chce przestraszyć. Zawsze będzie niedobrze.
Ale czy to dobrze, ale panie profesorze, czy to oznacza, że po prostu służba zdrowia już nie daje rady z koronawirusem i musimy się uciekać do nadzwyczajnych rozwiązań?
Jeśli chodzi o ja się posługuję źródłami międzynarodowymi, nie będę czerpał z naszych. Jeśli chodzi o ilość szpitali, wcale nie jest to tak sprawa najgorsza. Gorzej z szpitalami dedykowanymi, bo one były przewidziane po prostu na określoną ilość zachorowań, tak jak było wiosną. To nie da się tak w ciągu jednego dnia, po schop błyśniemy, staje szpital. Problem jest obsługi, wyposażenia. Wyposażenie prawdopodobnie się znajdzie, bo już krzyk był, że za dużo jest respiratorów.
No tak, respiratory można dokupić, ale nie dokupimy lekarzy czy pielęgniarek, którzy je obsługują. I to jest rzeczywiście chyba wąskie gardło. Ale ja mam pytanie inne, panie profesorze, takie, które każdy sobie z nas zadaje. Codziennie około 10, 11 słyszymy, ile było wczoraj zakażeń. To są w tej chwili jakieś absolutnie astronomiczne liczby. Do jakiego poziomu dojdziemy?
No cóż, jeżeli chodzi o poziom, który nam grozi, to zależy to od zachowania społeczeństwa. Tu powiem krótko, dlaczego było dobrze. Było dobrze, ponieważ użycie masek sięgało ponad 70%, czyli 90% wymagań. Bo mówi się, że jeżeli 95% włoży maski, to jest ta bariera odpowiadająca temu, o którym wszyscy marzą, czyli odporności zdalnej. I tak zwany dystans społeczny został zredukowany o 60%. Najkorzystniejsze to było dokładnie 13 kwietnia. Potem nam wszystko zaczęło rosnąć, w związku z czym doszliśmy do poziomu bardzo ryzykownego, gdzie jeden zakażony przypada mniej więcej na 500 osób. A z tyloma się dziennie spotykamy.
To prawda, tylko panie profesorze, jak my to wszystko słyszymy, to wygląda mniej więcej to tak, jakby to działo się tylko w Polsce. A przecież dzieciaki do szkół chodzą również w Niemczech. Niemcy również wyjeżdżali na wakacje. Niemiecka młodzież nie jest jakoś dużo bardziej zdyscyplinowana niż młodzież polska. A tam w tej chwili mamy po kilka tysięcy, 2,5 tysiąca zachorowań dziennie. I to mówimy o kraju dwa razy większym niż Polska. Co takiego jest w Polsce, co takiego jest w Czechach, że u nas to wybuchło jakoś nieprawdopodobnie?
Poziom rozluźnienia społecznego. Mogę odpowiedzieć bardzo krótko na to pytanie. Zakwestionowanie koronawirusa przez pewne grupy, ryzykowne zachowania. Wczoraj oglądałem sobie filmiki z czerwonej strefy, jak młodzież bawi się w klubach i jakie kolejki przed klubami stoją.
Panie profesorze, pytam profesora Włodzimierza Guta, wirusologa, ale to nie chciałbym tutaj przyłączać się do takiego chóru, który mówi, że to wina młodzieży. Ja byłem w weekend w Lublinie. To było coś nieprawdopodobnego, bo młodzież rzeczywiście zachowuje się dokładnie tak, jak pan mówi. Jest ich w knajpach pełno, jest ich na deptakach mnóstwo, bez maseczek i niczym się nie przejmują. Ale wie pan, ja przez 2 dni w Lublinie nie widziałem ani jednego patrolu policji. Ani jednego. To jest pytanie do lubelskiej policji być może, a nie do pana profesora. Dlaczego właściwie zabarykadowali się w komisariatach? Ale jak z tym walczyć?
Tylko i wyłącznie właściwą reakcją na niewłaściwe zachowanie. Ale to nie tylko jest od tego policja, bo to są wszyscy. Jeżeli wszyscy będą tolerować, będziemy mieli co mamy. Albo gorzej. Niektóre rokowania, ale niech pan się nie martwi. Rozgrywki pomiędzy poszczególnymi grupami, pomiędzy poszczególnymi pokoleniami są wszędzie. Najzabawniejsze w tej chwili, bo wspomnieliśmy o Niemczech, Berlin jest strefą i powiedzmy nazwalibyśmy czerwoną. I połowa landów zakazała przyjazdu ludzi z Berlina bez badania, po czym sądy odrzuciły połowę wyroków, połowę rozporządzeń jako nielegalnych, a najzabawniejsze, że odrzuciły w tych landach, gdzie rzeczywiście nie powinni jeździć do
Dobrze, ale
Berlina.
Panie profesorze, Niemcy Niemcami, co my możemy zrobić, by w tej chwili tę sytuację poprawić? Bo to jest tak, rząd z jednej strony reaguje na skutki. No to budowa szpitali polowych, jakieś tam kursy dla pielęgniarek, żeby obsługiwały respiratory, być może wzmożone zakupy. No ale co ludzie mają zrobić, jak się uchronić od koronawirusa? Czy maseczka plus dystans społeczny, czyli to, co nam cały czas powtarzano, rzeczywiście wystarczy?
No więc dlatego było dobrze, że było to przestrzegane. Teraz jeżeli chodzi o dystans, praktycznie nie istnieje w ocenach międzynarodowych w Polsce, a maseczki prawidłowo nosi 40%. Podczas gdy wymagane by było 60% redukcji dystansu społecznego i 95% maseczek, żeby opanować sytuację.
Panie profesorze, czy pan jest zwolennikiem tego, by zamknąć szkoły podstawowe również? To znaczy doprowadzić do no niemal całkowitego lockdownu?
Ależ broń Boże, do 9 roku życia w zasadzie nie zdarzają się ciężkie przypadki wśród dzieci.
Ale być może te dzieci, mimo że same nie chorują, roznoszą tego wirusa.
Ale to jest trochę tak legenda, dlatego że jak się okazuje, to do szkół trafia częściej z zewnątrz, a nie z samej szkoły do dzieci.
No to 1 listopada to jest temat, który w tej chwili no, interesuje wszystkich. Doktor Grzesiowski wzywa do tego, by zamknąć cmentarze, bo skończy się to jakąś eksplozją zachorowań tydzień po Wszystkich Świętych. Inni mówią, nie, no bez przesady, to jest na wolnym powietrzu. Szpitali zamknąć nie można, to polska tradycja, przepraszam, cmentarze, rzecz jasna, etc. Tak czy owak, co mówi na to profesor Włodzimierz Gut? Zamknąć cmentarze czy nie?
Same cmentarze nie stanowią takiego problemu, jak niektórzy mówią. Problemem będą spotkania rodzinne i tu problem polega na tym, na te cmentarze przychodzą ludzie po spotkaniach rodzinnych i kończy się spotkaniami rodzinnymi. Jeśli potrafią opanować się, chcę przypomnieć, że Wszystkich Świętych to jest Dzień Wszystkich Świętych. Tak naprawdę Dzień Zmarłych to jest dzień następny, a nawet
dzień
cała
zaduszny,
oktawa.
Jasne. Dobrze, panie profesorze, o tym wszystkim, a tak naprawdę o tym, czy może rację mają covidowcy, albo ci antykowidowcy, albo ci, którzy twierdzą, że to nie jest taka groźna epidemia, na grypę to w zasadzie tyle samo osób umiera. O tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy i życzymy miłego i przede wszystkim zdrowego dnia. Panie profesorze, nie ma dnia właściwie, nie ma, by nie usłyszeć, że tak naprawdę ta pandemia jest wymysłem. Albo wymysłem, bo stoi za tym jakiś spisek, albo nie tyle spiskiem, tylko po prostu jakąś atakiem zbiorowej histerii, zbiorowej paniki, a przecież nie dzieje się nic strasznego. Z drugiej strony są tacy, którzy mówią, za chwilę wszyscy zginiemy i właściwie to czas pisać testamenty, a nie nosić maski. Gdzie jest prawda?
Jak zwykle prawda jest trochę po środku. Nie jest to najstraszniejszy wirus, jaki istnieje na świecie, ale spełnia wszystkie definicje pandemii. Nie ma w tej chwili poza Antarktydą kontynentu, na który by nie występował. Zresztą masowe zachorowania są akurat największe na innych kontynentach. Drugie, potrafi zabijać. Oczywiście nie jak SARS, nie jak MERS, mówię o spokrewnionych wirusach, ale tu te wirusy mają kilka cech. Po pierwsze, odporność nam coś, co powstało, nie istnieje. Przeszedł ze zwierząt do nas, to jest nowa sytuacja. Druga sprawa to jest sprawa profilu tego wirusa jako zabójcy. Do 9 lat w zasadzie nic się nie dzieje. Te łagodne przejścia. Później zaczyna się 0,2%, rosnąc, dochodząc do kilkunastu procent zabójstw przez tego wirusa. Ale on nie jest tylko zabójcą, on jest dobijaczem. Wystarczą całkiem niezdiagnozowane dotychczas towarzyszące, żeby potrafił zabić.
Ale panie profesorze, dobrze, słyszymy, to bardzo trudno tak naprawdę polemizować z pojawiającymi się w internecie danymi, bo one są brane często z kosmosu albo z niepotwierdzonych źródeł. Myśmy spróbowali dowiedzieć się, ile osób umiera w Polsce na grypę i to jest relatywnie łatwo ustalić, bo Państwowy Zakład Higieny podał, że w zeszłym roku, w 2019 roku na grypę zmarły w Polsce 143 osoby. W tym roku jak na razie zmarło 65 osób. To by pokazywało, że COVID jest jakieś 30 razy bardziej groźny. No ale z kolei żonglowanie takimi danymi statystycznymi niczego nam tak naprawdę o tym nie mówi. Na zapalenie płuc, o czym usłyszeliśmy niedawno, umiera podobno w Polsce 12 tysięcy osób rocznie. Tylko że tych danych nie potwierdza nikt. Ani Główny Urząd Statystyczny, ani Państwowy Zakład Higieny nie zbierają takich informacji. Nie wiem, skąd one się pojawiły w przestrzeni publicznej, oprócz tego, że Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia je kolportuje. Być może to prawda, ale na jakiej podstawie Bóg jeden raczy wiedzieć. Proszę nam powiedzieć, jak groźny to wirus w porównaniu z innymi i czy to powinno jakoś radykalnie zmienić nasze nastawienie?
Jest wystarczająco groźny, żeby się trochę go bać, ale nie wpadać w panikę. Nie mamy żadnych metod walki poza klasyką. Klasyką znaną już chyba od czarnej śmierci. Ale te metody zastosowane łącznie razem, czyli dystans społeczny, czyli znaczy ograniczenie naszej ruchliwości, no mówmy sobie tak wyraźnie o co chodzi, jak również wprowadzenie barier fizycznych jest w stanie ograniczyć, a nawet wyeliminować tego typu choroby. Działanie jest po raz pierwszy.
Ale profesorze, jeszcze jedna rzecz. Co tak naprawdę wiedzą o tym specjaliści? Bo rozmawiałem z głównym inspektoratem sanitarnym, pan jest doradcą tam. Usłyszałem, że schematy matematyczne prognozujące rozwój choroby działały doskonale do połowy września. A później coś się zmieniło dziwnego, coś zadziałało inaczej i te schematy tego nie pokazują. W związku z tym nawet trudno przewidywać, jakie wyniki będą jutro, za tydzień.
Jestem zwolennikiem matematycznej analizy danych, które już są, a nie tworzenia hipotez na przyszłość, ponieważ najczęściej nie dysponujemy kompletem danych. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki odsetek ludzi włoży lub zrezygnuje z maseczek. Nikt nie jest w stanie powiedzieć i to są symulacje oparte, powiedziałbym, no trochę na intuicji autorów. Zresztą każdy schemat jest troszeczkę inny, a poza tym granice błędu są takie, że spokojnie można ulokować prawie wszelkie dane, jeżeli nie są zbyt wysokie.
Ale panie profesorze, to pan mówił 28 lutego, czyli że sytuacja jest dość stabilna. Wygląda na to, że w Chinach epidemia zaczyna przygasać 28 lutego. Od tego czasu tak naprawdę dopiero wszystko się zaczęło.
No, ale nie w Chinach. Mhm.
No nie w Chinach, bo co? No dobrze, ale Chiny to jest kraj, którego naśladować się w wolnym świecie nie da. Znaczy, no nie da się wszystkich skoszarować, zamknąć i przewozić w konwojach.
No tak samo jak nie da się dopuścić szczepionki bez skończonych badań, a właściwie szczepionki, które są, to są jedna rosyjska i cztery chińskie. Używane głównie do zabezpieczenia ludzi na kwarantannie. Nie znam metody szczepień, ale podejrzewam, że trochę przypomina to zastosowanie w 1938 przez Rosjan pierwszej szczepionki dla kleszczowego. Szczepić do skutku.
Szczepić do skutku, to chyba to nie brzmi najlepiej.
No cóż, równie skuteczna metoda jak każda inna. Czasami lepiej jest zastosować coś, co nie jest do końca dobre, niż nie zrobić nic.
Dobrze, proszę.
Ale to jest inna historia. Tu mamy do czynienia z chorobą, która ma jedną cechę. Nie zabija tak, jak zabijały dwa poprzednie koronawirusy. W związku z tym, po pierwsze, już na wstępnym etapie została trochę zlekceważona. W związku z tym dopuszczono do rozsiania się po całym świecie. Teraz jest za późno na sprzątanie, mleko się wylało. Trzeba zwalczyć to, co się stało.
No dobrze, profesorze, będziemy zwalczać, będzie zwalczał cały świat, będziemy czekać na szczepionkę. Na razie wygląda to tak sobie, bo jak słyszeliśmy wiosną, to wszyscy mówili, jesienią szczepionka będzie już wymyślona. Trzeba będzie jeszcze poczekać kilka miesięcy, aż zacznie działać. A pan mówi tak, szczepionki właściwie jednej, a dobrej nie ma.
Chętnych do wyprodukowania szczepionek w pewnym momencie było 170 różnych wariantów szczepionek. Część się wykruszyła z różnych powodów, między innymi powodów pewnych chorób obserwowanych u szczepionych. Część jest na etapie trzecim, który może potrwać, a jest decydujący o szczepieniach. Bo nie wystarczy wykazać, że szczepionka nie szkodzi. Takiej zresztą, która w ogóle nikomu nie szkodzi, to nie ma. Zawsze jest to rachunek zysków strat. Za to trudno jest wykazać, że ona rzeczywiście działa, bo nikt nie będzie zakażał ludzi, żeby sprawdzić szczepionki. Potrzebne są kraje z chorymi. To też nie jest idealne rozwiązanie, ale porównanie placebo szczepionka w krajach, gdzie chorują, musi dać jednoznaczne wyniki.
No tak, tylko kiedy my będziemy mieli takie dane, profesorze? Kiedy pan... Jak pan sądzi, kiedy można się spodziewać realnie szczepionki na koronawirusy i to takiej, która działa, a nie tylko jest?
Jeszcze powiem, że FDI, które jest jak gdyby najbardziej szanowanym źródłem informacji...
Czyli mówimy o Amerykańskiej Agencji do Spraw Leków, tak?
Tak. Dopuści szczepionkę, która daje 50% uodpornienia. W tym momencie trochę umieram ze strachu, bo zaszczepieni w 50% będą uodpornieni, a druga połowa będzie w to wierzyła i odrzuci wszystkie inne możliwości zwalczania.
No dobrze, ale to nie wiemy, co się stanie z amerykańską szczepionką, nie wiemy nawet, kiedy będzie. To proszę mi jeszcze w takim razie powiedzieć tylko jedno. Co by pan powiedział tym antykowidowcom, tym, którzy uważają, że my wszyscy dostaliśmy szajby po prostu, że wierzymy w jakiegoś koronawirusa, a go przecież nie ma, że takie maseczki, że takie zakładanie sobie czegoś na gębę to w ogóle nic nie daje, jest tylko dowodem na to, że z nami coś nie tak.
No, mam odpowiedzieć jako fachowiec czy jako człowiek?
A jak pan sobie życzy? No najpierw może jako fachowiec.
Jako fachowiec to powiem krótko. Trzeba pamiętać, że przy SARS-ie i MERS-ie występował syndrom POST i dotyczył osób, które łagodnie przeszły. Kończyło się to chorobami serca, chorobami układu nerwowego, chorobami płuc ciężkimi. I u części osób z zaburzeniami w sferze psychicznej. A jako człowiek odpowiem bardzo spokojnie. To weźcie, idźcie na przeszkolenie, zatrudnijcie się do opieki nad chorymi na COVID. Zatrudnijcie się przy izolacjach domowych, gdzie osoba nie może wyjść, a wy będziecie im dostarczali żywność, robili zakupy i tak dalej. A cóż, zdaję sobie sprawę, że z obowiązku odpowiedzialności dwie grupy tylko są zwolnione. Dzieci do lat 5 i niepełnosprawni umysłowo.
No dobrze, a zakładając, że nie jesteśmy ani dziećmi do lat 5, ani niepełnosprawnymi umysłowo, rozumiem, że mamy się dostosować. A może rację mają Szwedzi? A może trzeba było powiedzieć, no dobra, to jest taka cięższa grypa, jakoś to przejdziemy?
No cóż, Szwedzi na wszelki wypadek, jak obraz im się nie podobał, stłukli lustro. Rzucają tylko od czasu do czasu jakieś informacje. W związku z tym, co mogę powiedzieć? Nie mogę powiedzieć, ilu Szwedów zachorowało wczoraj, ale za to mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku dni liczba chorujących w Szwecji przeszła z 95 do 107 tysięcy.
No tak, mówimy o kraju sporo mniejszym niż Polska, to znaczy, że tam rzeczywiście...
Poza tym, no cóż... Można podawać, tak jak podają Szwedzi, liczbę osób zmarłych z powodu COVID-u, bez żadnych innych dodatków, bo tu w takim wypadku można uwierzyć, czy to nie COVID. Lub tak jak my podajemy, ile osób zakażonych zmarło, wśród nich ile nie miało chorób innych. I liczba 5 zgonów w Szwecji odpowiada 6 zgonom w Polsce.
To niesamowite dane, ale jednak wie pan, ludzie wierzą, że te 10 milionów Szwedów no wie lepiej, co robią niż my, no, bo przede wszystkim mogą sobie pożyć.
Że wiedzy nie liczy się na miliony, bo 38 powinno wiedzieć więcej.
No tak, ale wiedzy rzeczywiście nie liczy się na miliony. Szwedzi żyją normalnie i no nie tak zupełnie normalnie, ale normalniej. Może trzeba było brać przykład, profesorze, no bo pan mówi, a tutaj nie liczą do końca, a my też...
Przepraszam za dygresję osobistą. Kilka dni temu zmarł mojej siostrzenicy. Zakażony COVID-em zmarł na serce w końcowym efekcie, w związku z tym nie znajduje się na listach.
On zmarł w Polsce czy w Szwecji, bo mówimy o Szwecji?
W Szwecji. W Szwecji.
No tak, taki zgon nie jest liczony jako zakażenie, znaczy jako zgon...
Zmarł na serce, no.
Mhm. A my w Polsce liczymy takich jako tych, którzy umierają na koronawirusa, tak?
Na koronawirusa, ale posiadali, my podajemy dane podwójne. Te, którzy posiadali jakieś choroby, czyli by mieli obciążenie i ci, którzy nie znaleziono obciążenia.
Panie profesorze, no cóż, powiedziałbym bardzo dziękuję. Dodałbym serdecznie, ale wie pan, jakoś serdeczność to nie jest ten nastrój, który nam w tej chwili towarzyszy.
Może jest potrzebny po to tylko, żebyśmy nauczyli się z jednej strony dbania o bezpieczeństwo innych, a z drugiej pamiętali o tym, że nie ma wśród nas nieśmiertelnych.
Nie ma wśród nas nieśmiertelnych, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się panu nisko. Państwu również dziękuję serdecznie. Do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia.